między niebem a ziemią.
W chłodny listopadowy wieczór kłania się Państwu Łukasz Kaźmierczak. Dziś Światowy Dzień Ubogich. To dobra okazja do tego, żeby poruszyć na naszej antenie tematy charytatywne. Tym bardziej, że Caritas Archidiecezji Poznańskiej w tym tygodniu rozpoczął 10. edycję akcji Tytka Charytatywna. Do tego dodajmy także, że w tych tygodniach jadłodajnie i noclegownie Caritas są bardziej zatłoczone niż w innych okresach roku. W tej godzinie także o kolejnym tomie zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także ważne pytanie – co dalej z Kościołem po synodzie? Między niebem a ziemią. Zapraszam. Rozpoczynają się przygotowania do Wigilii dla potrzebujących w Poznaniu. Ale ta niedziela to też początek m.in. Tytki Charytatywnej. I chociaż poznańska Caritas pomaga biednym przez cały rok, to w najbliższych tygodniach wsparcie to ma inny, szczególny, bożonarodzeniowy wymiar. Jacek Butlewski.
W taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest zimno, wolontariusze odwiedzają bezdomnych.
nie tylko w Dzień Ubogich.
Światowy Dzień Ubogich. W tym roku papież Franciszek wybrał taki fragment z Pisma Świętego, z Księgi Syracha. Modlitwa ubogiego dociera do Boga.
Dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Karol Maciejak.
Była to inspiracja dla nas, aby ten dzień uhonorować tych, którzy są naszymi beneficjentami, naszymi podopiecznymi. Zorganizowaliśmy pielgrzymkę dla osób w kryzysie bezdomności. Na ulicy Krańcowej w Poznaniu prowadzimy już od 10 lat Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności i tam mamy tych podopiecznych. Wspieramy także jadłodajnie na terenie miasta Poznania i te siostry się zaangażowały. Zebraliśmy tych naszych podopiecznych i wyjeżdżamy na pielgrzymkę. Skoro modlitwa ubogiego dociera do Boga, to chcemy ich do tej modlitwy zaprosić, dlatego wybieramy się do Częstochowy, aby mieli okazję i przestrzeń do modlitwy. Normalnie nie mają takiej możliwości, żeby wyjechać na pielgrzymkę, natomiast chcemy im to umożliwić, żeby dać im pewną też godność, przywrócić im poprzez ten dzień światowy, zaznaczyć ich obecność także w tym miejscu i dać im taką możliwość. Jest to nie tylko ten krok w stronę jakiejś samodzielności, bo trzeba się jakoś zorganizować, z nami pojechać, ale także skupienie się na takim duchowym aspekcie ich życia. Bardzo tego potrzebują, z tego co wiem, co się z nimi spotykam, rozmawiam. Jest to też dla nich ważne. Nie jest to tylko jeden dzień, kiedy zwracamy uwagę na tych, którzy są ubodzy, potrzebujący, ale tak naprawdę nasze działania Caritas oscylują wokół tych osób i czujemy się w odpowiedzialności za nich, kierując się wartościami chrześcijańskimi i ze względu na Pana Boga chcemy realizować tę opiekę nad nimi. Rozpoczynamy już także przygotowania do Wigilii, która przed nami.
Posiłek na poznańskich targach 24 grudnia zje 1200 osób. W tę niedzielę rusza natomiast tytka charytatywna. Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas.
10. edycja Tytki Charytatywnej. Jest to taka akcja, którą zapoczątkowaliśmy tutaj w Poznaniu. Rozpowszechniła się na całą Polskę, jest w 16 diecezjach. Jest to narzędzie. Tytka sama w sobie jest narzędziem, ponieważ my wydajemy ją do różnych instytucji, szkół, parafii. I zadaniem tych miejsc jest, żeby takie tytki napełnić i przynieść z powrotem do miejsca, w którym została odebrana. I tam na miejscu one są dysponowane wśród osób, wśród których zostały rozpoznane potrzeby takie finansowe, właśnie rzeczowe. I co 10., jeżeli jest taka możliwość właśnie w tym środowisku, to co 10. tytka wraca do nas. Czyli ona nie tylko jest naszym narzędziem, chociaż my tutaj w centrali też ileś tych tytek otrzymujemy, ale wiele z nich jest po to, żeby pomagać na miejscu, żeby uczyć też tej takiej filozofii pomagania, żeby pokazywać, żeby dostrzegać osoby, które są w trudnej sytuacji w swoim środowisku. I taka tytka, ona z jednej strony ma taki opis, właśnie ma swoją nazwę, ona ma też swoje logo. Jest tutaj instrukcja, co z nią zrobić, zabrać do domu, wypełnić produktami, oddać do miejsca, z którego się ją pobrało. Tutaj na dole również są przykładowe produkty, które można do niej wsadzić. A na odwrocie, które się zmienia co roku, jest właśnie hasło coroczne. I w środku są przykładowe produkty. Mamy herbatę, mamy na przykład takie konserwy. Tutaj mamy jakiś słoik, mamy też makaron. Taka tytka może udźwignąć do 10 kg. To jest akurat tytka żywnościowa, można przygotować również taką tytkę higieniczną, czyli taką z produktami, które zakupimy bardziej, typu papier toaletowy, chemia gospodarcza, tego typu rzeczy. Przynosimy ją i taka tytka zapełnia nasze magazyny i my później miesiącami możemy wydawać żywność, właśnie te środki. One trafiają również do jadłodajni, do sióstr i są wydawane osobom, które po prostu są potrzebujące. Także bardzo się cieszymy, że ta tytka się sprawdza. W zeszłym roku dzięki tytce udało nam się jej rozprowadzić 100 tysięcy w całej Polsce. To już każda diecezja indywidualnie się tym zajmuje. Jeśli chodzi o zebraną żywność i środki higieniczne, to za zeszły rok mamy 720 ton. Więc myślę, że to pokazuje skalę działania.
Przed nami także 6. edycja akcji Kalendarz Adwentowy. Kupując go także pomagamy, mówi Mariusz Starosta, koordynator Boskiego Adwentu.
Każdego roku kalendarz ma inną szatę graficzną i każdego roku ma inne przesłanie. Jednego roku był kalendarz, który skupiał się na misjach. W zeszłym roku kalendarz skupiał się na tradycjach adwentowych, chrześcijańskich, a tego roku bardzo mocno chcemy skupić się wokół rodziny. Dlaczego taka tematyka? Obserwujemy i dostrzegamy kryzys małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa. I poprzez ten kalendarz, poprzez czas adwentu, radosnego czasu oczekiwania, skupiamy się, wpatrując w świętą rodzinę, która jest w centrum tej gwiazdy tego roku i widzimy na poszczególnych tutaj scenach wkoło Świętej Rodziny sytuacje z życia codziennego rodziny, czyli mamy sytuację gotowania z babcią, mamy Eucharystię, mamy śpiewanie i granie na różnych instrumentach i wiele, wiele innych. I dzięki tym sytuacjom, które tutaj widzimy, chcemy, aby każda rodzina mogła odnajdywać swoją rodzinę w tej świętej rodzinie. W każdym okienku znajduje się czekoladka, ale oprócz czekoladek są zadania, a także, tak jak tutaj widać, QR-kody. Mamy takich 6 QR-kodów w całym kalendarzu i te QR-kody prowadzą do filmików, które skupione są właśnie na takich spotkaniach rodzinnych, między innymi na przykład pogotujmy razem babciu, pomóż mi tato, pograjmy w coś wspólnie dziadku i tak dalej. Takiego kalendarza każdego roku przygotowujemy w dziesiątkach tysięcy. Zysk z kalendarzy przekazujemy na cele statutowe Caritas, właśnie między innymi na wyżywienie dla osób ubogich, bezdomnych w Jadłodajniach, na domy dziecka, hospicja, świetlice socjoterapeutyczne. Kalendarz sam w sobie myślę, że ma wiele korzyści, bo z jednej strony sprawiamy dziecku radość poprzez czekoladkę, możemy wesprzeć te osoby najbardziej potrzebujące i ubogie, a tak naprawdę nabywając ten kalendarz wspieramy wszystkie dzieła Caritas.
W październiku w Rzymie odbyła się kolejna sesja w ramach trzeciego etapu synodu o synodalności. Po zakończonych obradach biskupi wydali dokument końcowy reasumujący pracę zatytułowany Ku Kościołowi Synodalnemu – Komunia, Uczestnictwo i Misja. Temu tematowi poświęcona była także niedawna konferencja prasowa w siedzibie Episkopatu Polski pod hasłem Co dalej po synodzie? A przysłuchiwała się jej Beata Sylwestrzak.
każdy powinien rozeznać własne zadania. Arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. W kościele mamy dzisiaj duży problem, gdzie poczynając od osób żyjących w świecie i często nawet nie myślących o tym, że w jakikolwiek sposób zaangażować się w życie kościoła, oni taką rolę w życiu kościoła pełnią, będąc tam, gdzie są, mając zadania, które zostały im po prostu w życiu wyznaczone, czyli na przykład zadania w rodzinie, ojca, matki, babci i tak dalej. To są zadania, które dla człowieka wierzącego są także związane z przekazem wiary, dawaniem świadectwa i tak dalej. To są jakby początki tego odnalezienia swojego miejsca i potem to, co mocno tutaj jest powiedziane i podkreślone, prawda, uzdrowić relacje, to znaczy, że wiedzieć, że jesteśmy kościołem, czy jesteśmy wspólnotą, czyli jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a to skłania do wspólnego działania. I znów trzeba się rozejrzeć wokół siebie, żeby dostrzec, gdzie te wspólne zadania trzeba podjąć. Czasami mamy bardzo trafną ocenę sytuacji parafii, czy coś nie działa, na to tylko nie widzimy tam siebie w tej roli, prawda, że my możemy tam coś rzeczywiście konkretnego podjąć, zadziałać na różnych poziomach, nie tylko na poziomie, prawda, że pójdę praktycznie, będę uczestniczył, ale także na poziomie decyzyjnym. Często, kiedy próbujemy z proboszczami rozmawiać na temat właśnie powołania rad parafialnych, wiele osób mówi, to nie dla mnie, to jest tak, a ja nie wiem, czy ja to, a co ja tam, to? Więc ludzie się wycofują. Ja mam takie przekonanie, że to, że te słuszne zalecenia soborowe, które czytamy jako rzeczy właściwie ujęte, trafnie określone i tak dalej, że dlaczego one nie wchodzą? Wszyscy jesteśmy przekonani. Bardzo często po obu stronach, to znaczy po stronie duszpasterzy i po stronie wiernych, wygodniejszą rzeczą jest niech będzie tak, jak jest.
Czy po synodzie będą jakieś wymagania co do podjęcia posługi w Radzie Parafialnej?
Na pewno jest okazja. Na pewno jest okazja. Na pewno można ją podjąć. My biskupi tak samo. Mamy się już, że tak powiem, na co powołać, gdy chodzi o sposób funkcjonowania rad parafialnych. Myślę, że to wielu biskupów podejmuje. O sobie mogę powiedzieć, że mając właśnie te wizytacje duszpasterskie, zawsze proszę o spotkanie z radami parafialnymi. No i padają pytania właśnie na ten temat, czy one działają i czy działają tak, jak powinny działać. To znaczy, czy ta rada jest na przykład reprezentatywna dla parafii, czy to nie jest krąg bliskich osób, prawda, proboszczowi, którzy zgodnie podzielają jego opinię, prawda, no i tak pięknie się to funkcjonuje. Czy też jest to rzeczywiście wspólnota, która odpowiedzialnie podejmuje, rozeznaje zadania w kościele, czy różnego rodzaju wyzwania, jakie stoją przed wspólnotą parafialną. To jest bardzo, bardzo istotne. Chciałbym, żeby ten dokument był odczytany jako zachęta dla wszystkich, bo ona rzeczywiście ma bazę w chrzcie. Więc każdy ochrzczony powinien to odczytać jako dokument dla niego, z pewnymi wskazaniami dla każdego ochrzczonego.
W jaki konkretny sposób parafianie odczują zmiany po tym synodzie?
Powiem, to zobaczymy. Zobaczymy, dlatego że to jest dokument skierowany nie tylko do pasterzy. To jest do całego Kościoła. Papież dużo zrobił wysiłku, żeby to uświadomić, że wszyscy jesteśmy wołani do tego synodalnego rozeznania.
Jakie zmiany czekają po synodzie i czego mogą się spodziewać kobiety? Czy można liczyć, że otrzymają jakieś posługi?
To jest jeden z bardzo istotnych wątków tych synodalnych rozmów. Aleksander Bańka, świecki delegat Europy na synod o synodalności. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że wartość kobiety, jej miejsce w Kościele cały czas jak gdyby oczekuje na pewne wydobycie, że już w Kościele mamy bardzo wiele takich obszarów, które z jakiegoś powodu wciąż są dla kobiet zamknięte, mimo że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kobiety były w nich bardziej obecne. To jest kwestia właśnie prowadzenia czy odpowiedzialności za współprowadzenie wspólnot, to jest obecność w strukturach decyzjalnych, to jest obecność w sądach biskupich, to jest obecność w kuriach na różnych poziomach. Więc chodzi o takie aktywniejsze zaangażowanie kobiet w ten, nie tylko w pewien styl życia, ewangelizacji, apostolstwa w Kościele, ale także w taki proces, który nazywamy tym decision making, czyli przygotowaniem decyzji, które potem biskup podejmuje. Okazuje się nagle, że abstrahując od kwestii diakonatu kobiet czy święceń kobiet, w tym, co już wiąże się z tym zespołem takich posług poza, można powiedzieć, niezwiązanych ze święceniami, jest mnóstwo obszarów, w których kobiety mogą być i powinny być angażowane i one cały czas jak gdyby na dzień dzisiejszy jeszcze oczywiście w różnych kościołach to różnie wygląda, ale w Polsce cały czas mamy jeszcze jeszcze jakiś taki niedowład tego, żeby bardziej odważnie te obszary dla kobiet otworzyć. Myślę sobie, że ten synod da ku temu dobry impuls, że to już się dzieje. Liczymy na więcej.
Niektórzy by oczekiwali, żeby kobiety otrzymywały święcenia, czy była o tym mowa podczas synodu?
Była, aczkolwiek to nie był główny temat. On marginalnie gdzieś tam się pojawił i w pewnym momencie w ramach synodu zabrał głos też kardynał Fernandez, który jest takim trochę głosem też w tym momencie papieża od strony doktryny wiary, pokazując, że na dzień dzisiejszy nie ma, czy Kościół jakby nie dojrzał do tego, żeby taka sytuacja nastąpiła. Pytanie oczywiście, czy ona w ogóle musi w tym kierunku pójść. No, są też takie głosy, że to jest taka trochę droga na skróty, że to jest taka forma pewnego kryptoklerykalizmu, że się, powiedzmy, kobiety dowartościowuje przez tak naprawdę trochę uklerykalnienie jej w tym momencie, podczas gdy można byłoby spokojnie wyzyskać ten obszar pewnej wrażliwości czy takiej osobowościowej wartości kobiety w tych miejscach, które niekoniecznie muszą się wiązać ze święceniami. Też między innymi dlatego, że święty Paweł w swoim takim obrazie Kościoła jako ciała w liście do Koryntian mówi wyraźnie, że nie wszyscy muszą mieć w Kościele wszystko, czyli że wartość Kościoła łączy się z faktem, że jest pluralizm w nim posług, które są umiejętnie spotkane i pojednane. Więc ta ścieżka takiego dorównywania kobiety przed mężczyznom, myślę sobie, że ona jest nie najlepszym pomysłem na rozpoznawanie wartości kobiety w Kościele.
Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, Boże prawości mojej. Ty z uścisku na przestwór mnie wywiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała moja w poniżeniu? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Postawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan słyszy, kiedy do Niego wołać będę. Drżycie, a nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na łożach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie Panu. Wielu powiada, kto pokaże nam szczęście. Zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W spokoju układam się do snu. W spokoju zasypiam. Bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
W jaki sposób PRL walczył z Kościołem katolickim, można przekonać się ze wspomnień kardynała Stefana Wyszyńskiego. W archiwum diecezjalnym w Gnieźnie odbyła się promocja 14 tomu Promemoria, zapisków prymasa tysiąclecia. To notatki z roku 1967, kiedy w Polsce trwała kolejna odsłona walki Kościoła o niezależność. Rafał Muniak.
To są źródła, które oddają nam całą sytuację i osoby, i działania prymasa, którego nazywamy prymasem tysiąclecia.
Mówi biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnińskiej ksiądz Radosław Orchowicz.
Ale także to jest źródło dziejów Kościoła i naszej ojczyzny, także jest to bardzo cenny zbiór, który jest wartościowy także dla nas, nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale także byśmy mogli dostrzec, jak prymas razem z episkopatem w tamtym czasie rozwiązywał sprawy związane z Kościołem, z państwowością.
14 tom wspomnień prymasa tysiąclecia to odniesienia do roku 1967 i walki ludowego państwa z Kościołem. Mówi dr Rafał Kościański, naczelnik archiwum IPN w Poznaniu.
Prymas już od wielu lat, od 1948 roku, odnotowywał w swoim dzienniku najważniejsze wydarzenia związane z życiem Kościoła, wydarzenia subiektywne, oceniane przez prymasa, związane z jego sytuacją, współpracą z najbliższymi współpracownikami, sytuacji rodzinnej. Komentował również sytuację Kościoła i zmagania Kościoła z aparatem państwowym w tamtym okresie.
Jakich szczegółów się dowiemy?
Tu mówimy o roku 67, czyli już teoretycznie po obchodach milenium Chrztu Polski, prawda? Z tym, że mówię teoretycznie, dlatego że w tym roku 67 formalnie, można powiedzieć, Kościół dziękował za milenium Chrztu Polski, ale jednocześnie prowadził również działania i wizytacje w diecezjach, w których nie zdążył po prostu prymas przyjechać w roku 66, więc mamy tutaj informację o tym, że obchody milenijne były również w Zagłębiu Dobrowskim, w Łodzi i w Kołobrzegu. Zwróciłbym uwagę na taki aspekt związany wyjątkowy, bo pojawiał się po raz pierwszy w dzienniku prymasa, związany na przykład z peregrynacją obrazu, kopii obrazu jasnogórskiej Madonny, z tym, że we wrześniu 66 roku obraz ten został zarekwirowany przez bezpiekę.
Aresztowany.
Uwięziony, tak mówiono o aresztowaniu, i przymusowo dostarczony na Jasną Górę. I w tym roku 67, po diecezji katowickiej od listopada, diecezji krakowskiej, wędrowała sama rama obrazu jasnogórskiego, której towarzyszyły świece i kwiaty, i ludzie również tłumnie gromadzili się na takich spotkaniach, ponieważ zdawali sobie z tego sprawę, że obraz został uwięziony, i to miało też taki dodatkowy wymiar symboliczny oraz emocjonalny dla wiernych.
Peregrynująca sama rama, to brzmi dla współczesnych dość kuriozalnie, prawda? Ale wtedy to było bardzo ważne.
Tak samo jak bardzo ważne było puste miejsce prymasa podczas uroczystości jasnogórskich w okresie stalinowskim na przykład, prawda? Więc ta rama również oczywiście wzbudzała dodatkowe emocje wśród wiernych. Nie wiedziałem po prostu o tym wcześniej, mianowicie kiedy, że prymas starał się do sprowadzenia do Polski archiwum filaretów z Wilna, ponieważ tam archiwum filaretów przetrwało cały okres zaborów, później przetrwało I i II wojnę światową i okazało się, że po II wojnie światowej była taka możliwość, aby to archiwum sprowadzić do Polski. I w częściach te archiwum przyjeżdżało, przybywało do Polski, między innymi w roku 67 kolejna jego część trafiła, a w roku 70 prymas przekazał te materiały do Biblioteki i Archiwum Kulu. Dla Kościoła, dla wiernych, to jest też ważny dokument, źródło historyczne do badań relacji państwo-Kościół w okresie stalinowskim, prawda? Tam też na kartach tej historii pojawiają się informacje dotyczące właśnie tych poszczególnych zmagań Kościoła z państwem. Pamiętajmy, rok 67 to już jest tak naprawdę kolejna odsłona walki o niezależność Kościoła w zakresie dotyczącym na przykład kształcenia kleryków, ponieważ państwo dorościło sobie pretensje do tego, aby kontrolować seminaria duchowne. Kolejna odsłona walki z katechizacją w szkołach, w punktach katechetycznych, bo oczywiście od 1961 roku już nie było nauki w szkołach, ale bezpieka, władze państwowe rościły sobie pretensje do tego, żeby kontrolować te punkty katechetyczne, włącznie z tym, aby otrzymywać listę uczestniczących osób w tych kursach katechetycznych, ponieważ po prostu na tej podstawie chciano wyciągać wnioski i naciski na rodziców tych dzieci, którzy uczęszczali na te zajęcia.
I jak na to reagował prymas Wyszyński?
Dosłownie napisał w tym swoim właśnie dzienniku, w tym 67 roku, non possumus, po prostu. Nie możemy przystać na tego typu warunki, bo jest to nieakceptowalne.
Zapiski promemoria błogosławionego kardynała Wyszyńskiego są tutaj, bo on tak chciał.
Dyrektor archiwum diecezjalnego w Gnieźnie, ksiądz Michał Sołomieniuk.
Były przysyłane zarówno oryginały, jak i wykonywane były kopie na maszynie. Możemy zobaczyć dzień po dniu, a czasami nawet godzina po godzinie, jak przeżywał kilkadziesiąt lat swojej posługi ksiądz prymas Wyszyński. Są to zapiski krótkie, ale czasami ksiądz prymas daje ocenę osób, faktów, wydarzeń. Bywa tak, że rzeczy znane z jednej strony zostają naświetlone od drugiej strony. Pewne rzeczy pozostały pomiędzy księdzem prymasem a jego rozmówcą. A dopiero po lekturze promemoria wychodzi, co ksiądz prymas w rozmowie z daną osobą powiedział, co jej poradził, co odradził, a do tej pory nie było to na przykład wiadome.
Czego dowiadujemy się z tego 14 tomu?
W tym 67 pojawia się temat społecznej krucjaty miłości. To był program, który ksiądz prymas wymyślił po Wielkiej Nowennie. W Wielkim Poście 67 roku odczytano bardzo obszerny list na temat tejże krucjaty. Potem ona przybrała formę 10 przykazań dekalogu społecznej krucjaty miłości. Między innymi o tym, jak wyglądało zakończenie obchodów milenijnych, bo one trwały jeszcze do połowy roku 67. Tam, gdzie się nie udało w 66, na przykład w Kołobrzegu nad morzem, kiedy jeszcze katedra nie była odbudowana, a widzimy też na przykład zmagania codzienne księdza prymasa z władzą komunistyczną. Czasami daje bardzo ostre oceny zachowań władz, określane przez niego jako hańbiące, paszkwile.
Czego dotyczyły?
A na przykład biskupa Tokarczuka, na którego listy pisali, czy urzędowe pisma, przeciwko niemu pisał dyrektor z Urzędu do Spraw Wyznań. Ksiądz prymas komentuje czasami też bardzo napastliwe wobec siebie artykuły w prasie komunistycznej. Zaznacza na przykład, że w jednym czy drugim miejscu złośliwie zatrzymywano samochód do kontroli, wypytywano, dokąd jedzie, po co jedzie, przeszukiwano, kiedy jechał w różne miejsca, na różne uroczystości. Wspomina też o tym, jak organizowano prowokatorów dla zakłócania różnych uroczystości kościelnych. Pamiętajmy, że jesteśmy w roku 67. Ciągle wybrzmiewa list biskupów polskich do niemieckich i na tej nucie antyniemieckiej, pojmowanej bardzo prymitywnie, grali wtedy komuniści.
Na opracowanie i wydanie czeka jeszcze prawie połowa wspomnień kardynała Wyszyńskiego. Planowane jest wydanie 27 tomów promemoria. Dotychczasowe wydania dostępne są w księgarniach i bibliotekach.
Światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko.
Dzisiejszy komentarz do Ewangelii przygotował ksiądz Andrzej Muńko, który, jak sam mówi, nie może doczekać się końca świata.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w tę przedostatnią niedzielę roku liturgicznego. W dniu, kiedy przeżywamy Światowy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspominając te dwa wydarzenia, możemy zatrzymać się i zrobić swoisty rachunek sumienia. Jak wykorzystuję ten dzień, który daje mi Pan Bóg? Czy jestem z ludźmi, którzy potrzebują, którzy są prześladowani, ale nawet czy jesteśmy z naszymi bliskimi? Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem Bogiem? Popatrząc przez pryzmat tych dwóch wydarzeń, łatwiej nam jest zrozumieć to, co Pan Jezus chce nam przekazać w dzisiejszej Ewangelii. No bo przecież gdy ją słuchamy albo czytamy, to możemy trochę się poczuć jak w filmie apokaliptycznym. Przecież słyszymy o końcu świata, potrzebie gotowości. Co więcej, Pan Jezus nam mówi jeszcze o figowcu, który nam pokazuje, że lato się zbliża. I przecież ta wizja pojawia się co jakiś czas, czy to w literaturze, czy to w sztuce, czy to w filmach. I patrząc na popularność tych dzieł, możemy stwierdzić, każdy z nas zastanawia się, jak będzie wyglądał koniec świata. Gdzie to wszystko zmierza? Do czego? Czy będziemy w tym wszystkim szczęśliwi? I wielu jest przerażonych. Przerażonych, gdy słyszy o końcu świata, o wizjach apokaliptycznych, o tych superwulkanach, które wybuchną, albo tych wszystkich zjawiskach, które się pojawią na Ziemi. Ale przecież my, chrześcijanie, mam nadzieję, nie odczuwamy tego strachu. Dlatego, że koniec świata dla chrześcijanina to nie zapadnięcie się wszystkiego w nicość, ale spełnienie wielkiej nadziei, która przewyższa wszelkie nasze oczekiwania. I nawet nie wiem, jakbyśmy się starali, nie jesteśmy w stanie sobie nawet minimalnie tego wyobrazić. Więc koniec świata nie jest dla nas czymś strasznym, ale bardziej czymś upragnionym, taką pożądaną metą. I Pan Jezus sam nakreśla nam tę wspaniałą perspektywę, co się będzie działo. Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. On pośle aniołów i zgromadzą swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. Nie wiem jak wy, ale ja słysząc tę perspektywę, mówię sobie, muszę doczekać końca świata. No chcę zobaczyć Syna Człowieczego, który przychodzi w obłokach, chcę zobaczyć aniołów, czy na pewno są takie, jakie sobie wyobrażałem. I teraz jak będzie to wszystko wyglądało? I warto jest teraz powiedzieć, odczuwam strach czy nadzieję? Czy boję się końca świata? No bo w sumie każdy z nas go doświadczy. I tym końcem świata, tym małym na początku, będzie nasza śmierć, bo skończy się dla nas ten zwykły, ziemski byt, w którym jesteśmy. Jeśli się nie boję śmierci, to jak niektórzy mówią psychologowie, jesteś nienormalny. A ja uważam, że niekoniecznie. Jeżeli nie boję się śmierci, znaczy, że jestem na nią gotowy. A jeżeli za każdym razem ją wydłużam, mówię, Panie Jezu, jeszcze 10 minut, 10 godzin, 10 dni, 10 miesięcy czy 10 lat, to znaczy, że nie potrafię się cieszyć tym, co mam. Mam niezałatwione sprawy. Jestem ciekawy, jak jest w waszym życiu. Teraz będzie chwila przerwy muzycznej. Zastanówcie się, boicie się śmierci czy nie?
Pobiegłam za nią pociąg.
Kiedy przed wieloma laty pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, zdziwiłem się, jak bardzo poruszyła moje serce. Zacząłem szukać, żeby dowiedzieć się, dlaczego została napisana i dlaczego jest taka poruszająca. Przecież te słowa, ja nie umieram, ja wstępuję w życie, są najlepszą wizją nadziei chrześcijańskiej, którą wszyscy mamy. I okazało się, że siostry uczennice krzyża czuwały przy umierającej siostrze Reginie i wtedy napisały słowa tej piosenki. Ja nie umieram, ja wstępuję w życie. I chyba nie ma osoby, która nie chciałaby powiedzieć tych słów w chwili śmierci. Wielu z nas boi się tego naszego małego końca świata. Jednak zupełnie nie wiadomo dlaczego. Przecież Pan Jezus sam pokonał śmierć. Zmartwychwstał, obiecał nam, że będzie na nas czekał, że tam, gdzie On trafia, jest mieszkań wiele. To skąd ten strach? A ktoś może powiedzieć, bo nie wiemy. No zgadza się, nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Ale czy obietnica, którą daje nam dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, nie jest obietnicą, która daje nam wszystko? I warto jest trochę wziąć sobie do serca to, co mój proboszcz obecny mówi bardzo często, gdy umierają nasi parafianie. On mówi, oni już wiedzą, jak tam jest. My się tylko domyślamy. I faktycznie, więc może dzisiaj potraktujmy to nasze rozważanie jako przygotowanie. Nie smutne i przerażające, ale takie pełne nadziei. I powiem wam, że życzę sobie i wam takiej gotowości, jaką miał święty Dominik Savio. On nie bał się ani życia, ani świętości, ani śmierci. No idealny człowiek. I zapytany został kiedyś w czasie jednego z meczów, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że jutro ma umrzeć. On spokojnie odpowiedział, grałbym dalej w piłkę. I obyśmy i my byli gotowi na spotkanie Pana Jezusa. I może na samym końcu weźmy sobie do serca to zdanie ojca Dawida Marii Turoldo, który mówił, jeśli Bóg musi przyjść, to niech nas zastanie na rusztowaniach ciągle budujących, bo ziemia będzie trwać. Będą nowe niebo i nowa ziemia. Obyśmy wszyscy byli gotowi na spotkanie z Panem Bogiem w naszej codzienności. Życzę wam błogosławionego tygodnia, nie w strachu, ale w nadziei. Trzymajcie się Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
To był ksiądz Andrzej Muńko z mocnym przekazem, który jest też chyba dobrą puentą naszego dzisiejszego programu. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
Między niebem a ziemią.